Korzystacie czasami z internetu? Da się żyć bez internetu? Dałabyś radę? Tydzień? Zacznijmy od takiej historii związanej z internetem. Jaki macie popularny czat dla młodzieży? Jakiś pobożniejszy taki? Macie? Nie znacie takich. No dobrze, to jakikolwiek. Załóżmy, że Jaś z Zamościa na czacie poznaje Karolinę z Hamburga. Wymiana zdjęć i na odległość prawie się zakochał. Postanawia przyjechać. No to nie łatwa sprawa. Daleka droga. Zresztą Jaś ma dopiero 18 lat, więc musi przejść poważną rozmowę ze swoimi rodzicami, żeby mu pozwolili. Ale czuje, że to jest jego życiowa miłość. Może z tego będzie małżeństwo. Więc robi wszystko, żeby zasłużyć, dobre oceny w szkole, słucha mamy, taty, pomaga we wszystkim. No jest jakiś dłuższy weekend wolny, mama pozwala, wsiada w pociąg, adres zapisał. Karolina w Hamburgu czeka. Hamburg. Szuka ulicy, szuka bloku. Dzwoni domofonem. Cześć Karolina, przyjechałem. No to wchodź na górę. Wiesz co, no trochę się wstydzę. Zróbmy tak, to nasze pierwsze spotkanie. Wyjdź na balkon, ja będę stał pod balkonem. Jakie macie najwyższe budynki w Hamburgu? Ile pięter? 10-piętrowe są bloki, nie? O, 13. Wyobraźmy sobie, że Karolina mieszka na 13 piętrze, a Jaś stoi na dole. Cześć! Cześć! Wszyscy w oknach. Co za wariat się wydziera pod blokiem? Zwłaszcza takie starsze panie, które nie mają nic do robienia w ciągu dnia, okna pootwierały i patrzą. A Karolina z Jasiem zaczyna sobie rozmawiać. Jaś patrzy na zegarek, w pewnym momencie mówi: muszę kończyć, daleka droga, obiecałem rodzicom, że wrócę przed upływem niedzieli. A jedzie się dobę. Karolina niepocieszona, ale się rozstaje, Jaś zasuwa na dworzec, wsiada do pociągu. Parę przesiadek, Zamość. Pierwsze, co zrobił po wejściu do domu, to, jak myślicie? Co zrobił? Internet. I od razu Karolina, jak było wspaniale, że się spotkałem z tobą. Już myślę o następnym spotkaniu. Nie mogę się doczekać. Mija tydzień, dwa. Jaś znowu zasłużył w pociąg. Hamburg. Dzwoni, a Karolina: wejdź na górę, a Jaś jeszcze się nie czuje pewnie. Wyjdź na balkon. Pierwsze cześć i pół osiedla w okno. Sytuacja się powtarza ileś tam razy, już nie wiem ile. W pewnym momencie mama Karoliny mówi: słuchaj, nie będzie już takiego obciachu. Wieś tu robisz w Hamburgu. Jak chce przyjechać, niech się zachowa jak człowiek, niech wejdzie na górę. Przede wszystkim to mu powiedz, żeby się ubrał stosowniej, a nie cały czas ten kaptur i spodnie z krokiem w kolanach. Niech się ubierze, wejdzie jak człowiek, przedstawi się, herbatę zrobię, ciastko, porozmawiamy. Pod takim warunkiem pozwalam ci się z nim umówić. Jeżeli będzie pod blokiem, nie wyjdziesz na balkon. Musi spełnić moje warunki. Więc Karolina pisze Jasiowi na czacie te wszystkie informacje, Jaś niepocieszony, ale myśli: kurczę, miłość jest większa. Skakuje w garnitur. Chodzicie w garniturach? Ja też nie. Skakuje w garnitur, jedzie, wypisał sobie na kartce, co ma zrobić. Karolina mi dała tą instrukcję. Przedstaw się, pocałuj mamę w rękę, weź jakiegoś kwiatka, mama lubi róże. Jeżeli cię poczęstuje ciastkiem, ona nie umie piec. Wychodzi jej często za kalec, ale mów, że dobre. I on sobie tak powtarza, staje przed blokiem, dzwoni, jeszcze powtarza kolejność rzeczy. Tym razem mama odbiera. Słucham. Dzień dobry, Jan z Zamościa. Czy zastałem Karolinę? Tak, proszę wejść. Jechać do windy. Jeszcze raz sobie powtarza, co ma zrobić, to ta kolejność. Dzwoni. Serce mu oczywiście. O tak chodzi. Ding dong, mama w drzwiach, a Jaś. Dzień dobry. Kwiat dla pani. Patrzy na kartkę. A, poproszę to ciastko. Na pewno jest dobre. Wszystkie warunki spełniłem i niech pani powie Karolinie, że wyszła już na balkon, a ja będę czekał pod. No, spełnił warunki. Wszystkie. Głupia historia. Wiem. Ale ona tak naprawdę mówi o młodzieży i relacji młodzieży do Pana Boga. I to już nie jest śmieszne. Poznajemy Pana Boga, tak moglibyśmy powiedzieć, w wirtualnym świecie. My wszystko byśmy chcieli zobaczyć, dotknąć, spróbować. A tu nagle Pan Bóg mówią, że jest. Wirtualny świat. To tak trochę jak na czacie. Ale jeżeli komuś zależy i coś poczuł, to będzie szukał okazji do spotkania. No dobra, jest niedziela. Pokwapię się, przyjdę. Ale co? Stanę tam. Albo fizycznie stanę daleko. Bo generalnie młodzież ma problem z tym, żeby podejść blisko, albo emocjonalnie, uczuciowo będę bardzo daleko. No i tak sobie krzyczymy. Pan z wami i z duchem twoim. Chodź bliżej. Nie. No dobra, będę miał nadzieję, że za tydzień przyjdziesz. No za tydzień znowu. Może coś mnie tu przyciągnęło, ale stoję o tam. Albo emocjonalnie, uczuciowo, albo fizycznie wręcz. W końcu Pan Bóg stawia warunek i my jakby się przygotowujemy, żeby wypełnić ten warunek. Przynajmniej raz w roku spowiadać się i w czasie Wielkanocy Komunię Świętą przyjąć. No dobra, ładnie się ubiorę, zrzucę bluzę z dresem. Przyjdę, zjem i nawiewam. Nie jest tak? Już jak mama wygoni raz w roku, dobra, pójdę do tej spowiedzi, wczoraj o niej mówiłem. Jest takie określenie, to szokująca prawda, ale czasami tak bywało w świecie, że ludzie uprawiali kanibalizm. Wiecie, co to jest kanibalizm? Ja mam wrażenie, że czasami ludzie uprawiają kanibalizm dalej. Zjadają Pana Jezusa, ale Go nie przyjmują. Robią coś strasznego, bo dają Mu nadzieję. Czy lubilibyście, gdyby ktoś Wam zrobił nadzieję, dał Wam nadzieję, a później okrutnie się z Wami obszedł? Na przykład okazał, że was kocha, że bez was sobie nie wyobraża życia. Zaprasza was do swojego domu, a nagle o was zapomina. Żyje tak, jakby was nie było. Mam wrażenie, że czasami tak robimy z Panem Bogiem. Dajemy Mu nadzieję. Przyszliśmy, dobra, wyspowiadaliśmy się, dobra, przyjęliśmy Go, zjedliśmy Go w komunii. Wyszliśmy stąd? Nie pamiętamy o Nim zupełnie. Siedź sobie w tym kącie. Ja mam teraz swoje życie. Trochę straszna rzeczywistość. Generalnie to Pan Bóg się nie narzuca. Będzie siedział w tym kącie, dopóki Mu nie pozwolimy się odezwać. Tylko, że my na tym jakąś stratę poniesiemy. Bo Pan Bóg bez nas będzie istniał, ale my bez Pana Boga. Ani nie istnielibyśmy, ani nie będziemy istnieć. Dlatego chciałbym, żebyście skrócili dystans do Pana Boga. Skrócenie dystansu to jest przyjęcie Go w Komunii Świętej. Ale w sposób godny. Wczoraj mówiłem, że nie można Go przyjmować bez sakramentu spowiedzi. Dzisiaj trochę poopowiadam o Eucharystii i trochę poopowiadam o kapłaństwie jako takim, bo bez kapłaństwa Eucharystii nie ma. Od czego zacznę? Wyobraźmy sobie, macie na pewno różne plany, wyobraźmy sobie, że niestety, ale jutro o tej porze musimy umrzeć. Nie ma zmiłuj się. Nigdzie się nie schowamy, nigdzie nie uciekniemy. Więc wszystkie plany dalekosiężne biorą w łeb, nie są ważne. Co z tego, że na przykład miałem zaplanowane święta, nie wiem, gdzieś tam urodziny. Co z tego, że miałem zaplanowane wakacje. Co z tego, że miałem zaplanowanych mnóstwo innych rzeczy. Czas przestaje dla mnie istnieć. Od jutra. I moje marzenia. Co byście zrobili z ostatnim dniem waszego życia? Z tymi 24 godzinami? Co byście zrobili? Pomyślcie. Jutro nas nie ma. O tej porze. Co byśmy zrobili? Ja to pytanie zadawałem różnym ludziom w różnym miejscu i generalnie była jedna odpowiedź. Mając tak mało czasu, nie robiłbym rzeczy banalnych. Rozumiecie słowo banalne? Głupich inaczej, mało ważnych, mało istotnych. Zrobiłbym to, co uważam, że jest dla mnie bardzo ważne. No i tu byśmy się już różnili. Bo dla jednego jest ważne to czy tamto, dla drugiego jeszcze coś innego. Jeden by na przykład pomyślał, spędzę czas z osobą, którą kocham. Ten nasz bohater, Jaś, chciałby spędzić ostatnią dobę swojego życia z Karoliną. Człowiek pobożny, nie wiem, czy rozumiecie słowo pobożny, rozumiecie słowo pobożny? Idący po Bogu, czyli za Jezusem. Bo czasami ludzie mówią, że są bardzo z Nim związani, ale oni biegną przed Panem Jezusem i nawet nie wiedzą, o co On ich prosi i gdzie się zatrzymuje. Sami lepiej wiedzą. Więc człowiek pobożny pomyślałby sobie, na przykład pójdę do księdza Rafała się wyspowiadać, siedzi, nudzi się w konfesjonale. Później będę na mszy świętej, jeszcze wcześniej będzie droga krzyżowa. Spróbuję się przygotować, bo wiem, że jutro o tej porze stanę przed Bogiem. Zrobię coś, żeby to spotkanie miało wygląd, żebym się go nie bał. Ludzie, którzy częściej chodzą po tamtej ulicy niż są w kościele, pomyśleliby sobie, okazja, żeby dobrą imprezę zorganizować. Po co mi oszczędności? Wybiorę wszystko, co mam. Zabawię się tak, jak jeszcze w życiu się nie zabawiłem. Na lewo i na prawo, na piwki, wszystkie dziewczyny moje. Co ktoś by zrobił? Zrobiłby to, co uważa przez siebie za najważniejsze. Słowo priorytet. Każdy ma inne priorytety. Ale generalnie ci, których pytałem, powiedzieli, nie robilibyśmy rzeczy banalnych, mało ważnych dla mnie. Zrobilibyśmy to, co dla mnie w danym momencie jest najważniejsze. Zgodzicie się? Czy nie? Halo, Hamburg. Tak? No dobrze, a co zrobił Pan Jezus, kiedy wiedział, że za 24 godziny umrze? Wiemy już, że w tym czasie nie robi się rzeczy banalnych, mało ważnych. Co zrobił Pan Jezus, kiedy wiedział, że za 24 godziny umrze? Co zrobił jako ostatnią rzecz na wolności, zanim go pochwycili, podtrzymali trochę w więzieniu, a później ukrzyżowali? Co zrobił? Odprawił mszę. Nie robi się wtedy rzeczy mało ważnych, w takim momencie życia. Czyli tak jakby chciał dać nam sygnał, to jest bardzo ważne dla mnie. On mógł odprawić tę mszę, kiedy chciał, żył 33 lata. Mógł ją odprawić w bardzo fajnej scenerii, był nad jeziorem. Fajna miejscówka, nie? Słoneczko, rybki, woda. Albo gdzieś tam gaj oliwny w cieniu. Tutaj ukrop się leje z nieba, tutaj fajny cień. Ptaszki śpiewają. A kazał ludziom przyjść do pomieszczenia. I odprawił to jako ostatnią rzecz. To jest jeszcze takie dla mnie nie do końca zrozumiałe. Generalnie, gdybym ja wiedział, że umrę, to bym się jednak bał, tak? Bałbym się jakoś tam. A Pan Jezus w tym momencie w ogóle nie myśli o sobie. O tym, że przyjdzie Mu umrzeć za 24 godziny. Tylko myśli o tych, których zostawi. To wyższa szkoła jazdy. Nie każdy tak potrafi. Myśleć o tych, których się zostawia, a nie myśleć o sobie. Jest coś fantastycznego w tym, jak Pan Jezus tę mszę przygotował pierwszą. Po pierwsze, nie odprawił jej w synagodze. W czasach, w których żył Pan Jezus, rolę świątyni przejęła synagoga. Pan Jezus nie chciał tej mszy odprawić w synagodze, tylko znalazł jakieś pomieszczenie, które my nazywamy wieczernikiem. Nie On sam, tylko wysłał uczniów. Dlaczego nie w synagodze? Tłumaczył w Piśmie Świętym takimi słowami. Młodego wina nie można wlać do starych bukłaków, bo nowe wino, fermentując, stare bukłaki rozerwie. Wiecie, co to jest wino? abukłak. Mojej nauki nowej nie można wlać w struktury starej religii, synagogi, bo to rozerwie. Ja muszę stworzyć nowy bukłak. My jesteśmy jako Kościół tym nowym bukłakiem. Jakby na fundamencie synagogi buduje swój Kościół. Bardzo wielu ludzi wtedy za Panem Jezusem chodziło. Tysiące ludzi. Jakim określeniem się nazywali? Uczniowie. Uczycie się? Czy wam się wydaje, że się uczycie? Są różni uczniowie. Generalnie wszyscy muszą być zapisani w jakimś dzienniczku. Ale są tacy uczniowie, którzy są kujonami. Są tacy uczniowie, którzy są rzetelnymi uczniami, uczciwymi. Są uczniowie, którzy trochę opuszczają lekcji. No i są tacy, którzy wszystko mają daleko, gdzieś. I nigdy nie zdadzą do następnej klasy, ale oni też są uczniami. Więc ja znam wielu uczniów Pana Jezusa, którzy nigdy nie dostaną promocji do nieba. Dlatego, że Pan Jezus, tak jak w każdej szkole, jako nauczyciel czegoś oczekuje, oni nie mają najmniejszej ochoty tego robić. Mówią o sobie, że są uczniami. Ale jest w Piśmie Świętym taki fragment, kiedy Pan Jezus staje na progu nieba i człowiek mówi, chce wejść. Ale ja Cię nie znam. Jak mnie nie znasz, jak ja razem z Tobą przy tym stole byłem? No może nie zawsze, ale czasami. A Pan Jezus patrzy mu w oczy, zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, nie znam Cię. Można byłoby tylko dopowiedzieć, bo przychodziłeś tu jak turysta i zjadałeś mnie, tak jak kanibale zjadają wiadomo co. Nie było w tym ani uczuć, ani wiary. Owczy pęd czasami, tradycja, nie wiem co jeszcze. Ale nie było miłości. Bardzo niewielu spośród uczniów przyszło na pierwszą mszę. I stało się coś bardzo ważnego w tym momencie, kiedy ci, którzy weszli na pierwszą mszę w historii świata, drzwi się zamknęły, Pan Jezus do nich przemówił takimi słowami. Od tej pory nie nazywam was już sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego. Od tej pory nazywam was przyjaciółmi. Czyli jakby docenia to, że oni znaleźli chęć, czas, żeby się z Nim pomodlić przy ołtarzu, przy stole. Macie przyjaciół? Jeżeli przyjaciel by zadzwonił w nocy o północy i powiedział, słuchaj, dzieje się coś strasznego, musisz mi pomóc, pomoglibyście czy nie? Jeżeli Pan Jezus do was mówi, przyjacielu, a wy chcecie Mu odpowiedzieć na Jego przyjaźń, swoją przyjaźń. Jeżeli czasami od nas czegoś oczekuje, czemu nie jesteśmy w stanie Mu tego dać? Tylko się usprawiedliwiamy. Czasami bzdurami. Czemu? On chce mnie traktować jak przyjaciela. On. Wyobraźcie sobie, gdyby na przykład pewnego dnia ni stąd, ni zowąd wszedł do waszego domu papież. Byłoby poruszenie, nie? Pan Jezus jest kimś dużo ważniejszym. Że co, że go nie widać? Wielu rzeczy nie widać, a są. Idźmy dalej. W czasie tej mszy świętej on doskonale wiedział, że nawet ci, których nazwał przyjaciółmi, będą leniwi. Czy są już leniwi? Dlatego zostawił swój testament przyjaciołom. Wyobraźmy sobie tym razem, że umiera ktoś, kogo bardzo kochamy. Kochacie swoje mamy? Wyobraźcie sobie, że uczestniczymy w śmierci swojej mamy. I zanim zamknęła po raz ostatni oczy, poprosiła nas o coś. I nagle sobie zdajemy sprawę. Rany, jak ja tego nie lubiłem robić. Zawsze mnie o to prosiła, nigdy tego nie zrobiłem. Nie chce mi się. Ale świadomość, że to była jej ostatnia prośba, zanim umarła, spowodowałaby, że zrobilibyście to, czy byście sobie podarowali i odpuścili? Jak to jest z wami? Weźcie mi powiedzcie. Ja wiem, że ja bym to zrobił, nawet gdyby mi się nie chciało. W końcu to prosi osoba, którą kocham. Zrobiłabyś? A ty? A ty? Mało zdecydowana pierwsza ławka. Idę na tył. Zrobiłbyś to? Pewne? A ty? A pani? Nie wie. A ty? Jak się kocha, to się wie. Jak się nie kocha, to się nie wie. Ha, czyli Pan Jezus wiedział, że będziemy trochę leniwi, dlatego wyraził podczas tego ostatniego spotkania swoją prośbę i my ją powtarzamy w czasie każdej mszy. Bierz i jedz, czyń to na moją pamiątkę. I nie mówi nam, jeśli Ci się zechce. Nie, jeżeli chcesz być przyjacielem, to nawet jeżeli Ci się nie zechce, posłuchasz mojej ostatniej woli. Wiecie, olewamy tylko to, co pojawia się w ustach kogoś, kogo nie lubimy, kto nie jest dla nas ważny. Jeżeli kogoś bardzo szanujemy i ktoś jest dla nas ważny, mówię w nocy o północy. Kiedy jeszcze moglibyśmy sobie zadać pytanie, mamy czynić to na Jego pamiątkę? Dużo wcześniej powiedział w Starym Testamencie. Każdy dzień święty świętu. To ja wskazuję, który dzień jest święty. Oczywiście możemy go nie słuchać. Ale to już tłumaczyłem wcześniej. Wychodzi człowiekowi bokiem, kiedy go nie słucha. Czy pamiętacie, w jakiej intencji Pan Jezus odprawił pierwszą mszę? Zawsze powinniśmy w modlitwie, a msza święta jest szczególną modlitwą, wzbudzić intencję, czyli nadać jej jakiś charakter. Powiedzieć o co, za co i jak chcemy się modlić. Generalnie, jeżeli ktoś się przygotowuje do śmierci, powiedziałam, że pewnie myślałby o tym, żeby to, jeżeli już musi się stać, przyszło szybko, mało bolało. To nie wiem, Pan Jezus teoretycznie powinien się modlić o szybką śmierć. Ludzie się tak modlą, że jak zaczynają mocno chorować, to się modlą o szybką śmierć. A Pan Jezus w czasie tej mszy nie myśli o sobie, tylko taką intencję ogłasza. Patrzy na tych przyjaciół, niewielu, reszta uczniów sobie hasała po świecie w tym czasie. A on mówi, Ojcze, modlę się za tych, których mi dałeś. Patrzy na tych ludzi. Żeby stanowili jedno, tak jak ja stanowię jedno z Tobą, a Ty ze mną. Żeby nie dali się podzielić. Zależy mu, żebyśmy byli rodziną. Ci, którzy są na mszy. On się modli o to, żeby ludzie się nie dali podzielić, rozproszyć. Czasami zdarza się, że człowiek się modli i Pan Bóg jakby go nie chce wysłuchiwać. Zdarza wam się to? Że niby mówicie i nie ma odpowiedzi. Prosicie o coś, Pan Bóg nie daje. Zdarza się? Czy zawsze wam daje w Hamburgu? No mi nie zawsze daje. Ale chciałbym pocieszyć tym, którym również nie daje zawsze. Pana Jezusa nie wysłuchał w czasie mszy. Bo mniej więcej w okolicy komunii wstał Judasz i uciekł, by go zdradzić. I już pierwszy rozłam. Czy nie można być niby przyjacielem, przyjść na spotkanie z przyjacielem i zostać zdrajcą. Wyjść. Ale koniec zdrajcy jest zawsze taki sam. Straszny. Znacie tę historię, nie będę opowiadał. Koniec zdrajcy jest zawsze straszny. Może nam się wydawać, że on jest na razie fajny, a koniec jest straszny. Więc Judasz wybiegł. Modlitwa Pana Jezusa nie została wysłuchana. Czy załamał ręce? Nie. Zrobił jeszcze coś więcej. W Piśmie Świętym jest napisane, że Pan Jezus jakby dodał drugi motyw do swojej śmierci. Pierwszy motyw zasadniczy, umiera po to, żebyśmy mogli być zbawieni, żeby zadośćuczynić grzechom wszystkich ludzi w historii świata. Ale drugi motyw, powiedział o tym motywie arcykapłan Kajfasz. Lepiej jest, żeby jeden umarł, niż ma umierać cały naród. Jezus umiera po to, żeby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Doszło do rozproszenia, kiedy Pana Jezusa pojmali jeszcze większego. Kościół się rozbił, rozrzucił. Pan Jezus idzie na krzyż, żeby nas zgromadzić w jedno. Jeżeli ktokolwiek coś do Niego czuje, nawet jeżeli miał różne perypetie, to wraca. Jeżeli my siedzimy w konfesjonale i czasami spowiadamy, to słyszymy, jak ludzie wracają ze łzami w oczach. Ja wiem, że wielu z was jest młodych i tego może nie rozumieć. Ci ludzie na pewnym etapie swojego życia robili to, co chcieli. Wybierali tak, jak chcieli. Być może tak, jak wy sobie myślicie o życiu. Że było przyjemnie i fajnie. Mija jakiś czas i ci ludzie wracają, uderzają się w piersi i mówią, to nie było dobre. Gdybym mógł cofnąć czas, to bym to zrobił. Pan Jezus, powiedziałem, urodził się w miejscowości, która się nazywa Betlejem. I przypomniałem, co znaczy ta nazwa po polsku. Pamiętacie? Dom chleba. On wybrał sobie postać chleba, która generalnie jest w każdym domu. Może nam brakować kiełbasy, ale raczej chleb mają wszyscy. A gdyby nie mieli, to chleba drugiej osobie nikt nie odmówi. Podzieli się chlebem. Wybrał coś, co nas nie różni. My się różnimy wszystkim. Ale generalnie tym, że mamy chleb, możemy korzystać z chleba, to jest coś, co nas łączy. Czy Pan Jezus może się ukryć w tym kawałku chleba? To takie mało realne, nie? Zwykła hostia. Ja znam ponad 100 cudów eucharystycznych. Co roku jeżdżę do Włoch, do Lanciano. Pewnego dnia odprawiał mszę stary mnich. Tak stary jak ja. No, może 3 lata starszy. I nie wierzył, że tam Pan Jezus się schował. W tym białym kawałku chleba. U was żółtym. Może się schować cały Bóg tutaj? No jeżeli jest wszechmogący, to chyba może, nie? Chyba, że nie jest wszechmogący, wtedy nie może. Więc tamten ksiądz, mnich, nie dowierzał. Podniósł do góry, mówi, opuszcza i nie wierzy. I w tym momencie, kiedy klęka, podnosi się, patrzy na patenie, jest kawałek krwawiącego ludzkiego mięsa. No szok. Wiedział, że nikt tego nie podrzucił. Jego przyklęknięcie trwało ułamki sekund. Próbuje to ukryć przed ludźmi. Próbuje to, nie wiem, zasłonić ręką, schować za mszał. Potrąca rękawem kielich. U was jest taki skąpy obrus. A czasami są takie obrusy, które wiszą po bokach. I ta krew się rozlewa z kielicha. I cały na duża czerwona plama na dużym białym obrusie. Nie da się ukryć. Ludzie myślą, że on sobie zrobił jakąś krzywdę, bo nikt by w ławce nie myślał, że nagle taki cud. Więc biegną, żeby go ratować. I widzą, że coś dziwnego się stało. Z tym jest też związana procesja Bożego Ciała. Oni wzięli te relikwie już w tym momencie i żeby pobiegli do biskupa, żeby pokazać, co się stało na ich mszy. I to jest też taka geneza Bożego Ciała, że wychodzimy z hostią na ulicę. Ale to kiedy indziej o tym. To się działo bardzo dawno temu. Serce zostało przebadane. Ten kawałek ciała to był kawałek serca, które się nazywa osierdziem. Zbadano to serce i było wiadomo, że serce pochodzi z organizmu mężczyzny, 33-letniego, który został straszliwie pobity. Jeżeli człowiek się męczy, serce pompuje szybko krew. Jest niedotlenienie serca. Ono puchnie. Było potężnie opuchnięte. No i w końcu ten mężczyzna umarł, co stwierdzono po analizie tego kawałka. Umarł z uduszenia, w wyniku uduszenia. Bo taka jest śmierć na krzyżu, nie wiem czy wiecie. Że umiera się w wyniku uduszenia. Nie można oddychać, bo się wisi na własnych rękach. Oczywiście wycieńczenie było potworne. Ale do czego zmierzam? Ten fragment tego serca jest w specjalnym relikwiarzu przechowywany. To jest wysuszony kawałek mięsa. I tak jak się patrzyłem co roku, to sobie myślę, ja wiem, czy to ciało Pana Jezusa? No, ale są ludzie, którzy są fachowcami. Rozmawiam na przykład z profesorem patomorfologii. To jest taki biegły sądowy, który na przykład, nie wiem, ludzkie szczątki w Smoleńsku analizuje. składa do kupy i mówi, o ten kawałek skóry to jest na przykład prezydenta. To już najbardziej ścisła nauka, jeżeli chodzi o wyrokowanie, z czym mamy do czynienia. I ten patomorfolog, profesor, człowiek niekoniecznie wierzący, stwierdza fakt. Niech sobie ksiądz wyobrazi, że ten wysuszony kawałek skóry, kawałek mięsa, jeżeli się go włoży pod mikroskop elektronowy, ma żywą kulturę ludzkiego białka. Gdyby sobie ksiądz odciął kawałek skóry, położył na parapecie, po 3 godzinach białko umiera. Nie wiem po ilu godzinach, może minutach. No. A tutaj to jest przechowywane w relikwiarzu i to jest żywe ludzkie białko. Ja tego nie rozumiem. Takich cudów w świecie, o których ja wiem, jest ponad 100. Mógłby taki cud Pan Jezus zrobić i w Hamburgu. Ale to by oznaczało, gdybyśmy analizowali ten cud w Lanciano, że chyba już to była desperacja z jego strony, bo ludzie nie wierzyli, że on tu może się schować. Także dobrze, że nie ma takiego cudu. Zresztą wyobraźcie sobie, w Piśmie Świętym Pan Jezus mówi ponad 70 razy, kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne. Czyli wiąże wejście do nieba z przyjmowaniem komunii. Jak byśmy przyjęli komunię, gdyby ona wyglądała tak jak w Lanciano na przykład? Kawałek ludzkiego serca. Jak? Ja wierzę, że Pan Jezus jest cały schowany w Najświętszym Sakramencie, w hostii. Pan Jezus dodał, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Może nawet nie trzeba szukać tego Lanciano, czy ostatni cud się wydarzył w Buenos Aires. Potwierdzony, bo jest dużo cudów niepotwierdzonych. O nich nie mówię nawet. Można jechać i analizować, sprawdzać. Są bardzo konkretne badania przeprowadzone. Wyobraźcie sobie 100 cudów i ciągle mamy do czynienia z tym samym kawałkiem serca, a absolutnie ta sama grupa krwi i wszystkie najdrobniejsze szczegóły się zgadzają. Wszystkie najdrobniejsze szczegóły się zgadzają. Gdyby zebrać, to serce wyglądałoby bardzo potężnie, nie wiem, większe niż ja. Zebrać wszystkie cuda eucharystyczne. A działy się na przestrzeni setek lat. To nie jest tak, że jednego roku dzieje się 10, 15, 20. Jeden się dział 400 lat temu, a drugi się dział 4 lata temu. Jak można zrobić taką mistyfikację, powiedzcie? Gdyby ktoś chciał to ukartować, tak? Nie da się. Chciałbym, żebyście zrozumieli, w czym bierzemy udział, będąc na mszy świętej. Czym jest msza święta? Może i oczekujemy fajerwerku, ale czy życie to fajerwerki? Jeżeli ktoś jest bardzo wątpiący, może w końcu pielgrzymować i dotykać. Tomasz miał taką możliwość. Masz, dotknij, nie wierzyłeś, że zmartwychwstałem. Zobaczył, już nie chciał dotykać, tylko się rozpłakał i powiedział, Pan mój, Bóg mój. Głupio mu było. Czasami przeszkadzają nam księża z drugiej strony w tej Eucharystii. Niektórzy mają jakieś wąty do księży i dlatego sobie tłumaczą, nie będę na mszy. Ja nie przychodziłem i nie przychodzę na mszę dla księdza. Są tacy, jacy są ludzie. Jedni lepsi, drudzy gorsi. Spróbujmy sobie pomyśleć, jakich wybrał Pan Jezus. Pierwsi księża to apostołowie, tak moglibyśmy powiedzieć. Ilu ich było? 12. Czyli 100% pierwszego kleru to 12 dwunastych. Dobrze jesteście w ułamkach? Macie kalkulatory? Będziemy zaraz na kalkulatorze próbowali liczyć. Wczoraj mówiłem o Judaszu i o Piotrze. 1/12 w postaci Judasza, 1/12 w postaci Judasza to zdrajcy. 1/12 w postaci Piotra to tchórze. Ale później wracają. I Pan Jezus nie tylko, że im wybacza, ale na nich buduje swój Kościół. 1/12 w postaci Tomasza to niedowiarki. Tomasz nie dowierzał. Znacie ten fragment Ewangelii. Jest taki moment, kiedy Jakub idzie ze swoim bratem obok Pana Jezusa. Pan Jezus prowadzi ich do Jerozolimy i po raz pierwszy tłumaczy, po co tam idą. Idziemy po to, żebym tam umarł. Piotr, gdy to usłyszał, to krzyknął, ależ ja nie pozwolę. Dobra, dobra, ty to się mnie wyprzesz jeszcze. A Jakub w tym momencie tak sobie główkuje i myśli, aha, jak umrzesz, pójdziesz do nieba? Tak. Czy możesz nam obiecać, mi i mojemu braciszkowi, że ja będę po twojej lewej stronie siedział, a braciszek po prawej? Jeszcze mamę blisko weźmiemy, dobra? A inni niech sobie dalej siedzą. Czyli co? Czyli szukamy interesu z Panem Jezusem. Układy, układziki, władza, przywileje, aż 2:12. I tylko jeden Jan apostoł, od początku do końca uczciwy. Pan Jezus mówi o nim, umiłowany uczeń. Do tego stopnia wyróżnił go, że wszyscy apostołowie, nie wiem czy wiecie, umarli w sposób męczeński. Tylko jeden Jan umarł jako stary człowiek. Śmiercią naturalną. Chodzi w więzieniu. Chodzi w więzieniu. A wszyscy inni Piotra krzyżowali. Wynegocjował tylko, żeby go odwrócili głową w dół, twierdząc, że nie chce umierać tak jak Pan Jezus. Nie jest godzien umierać w taki sposób. A Tomka niedowiarka to tam ze skóry obdzierali. Mało fajna śmierć, nie? Pan Jezus wybrał takich, wcale niedoskonałych. Ja patrząc dzisiaj na Kościół i na księży, uważam, że nie jest gorzej, a myślę, że procentowo jest lepiej. I wiecie, co jest najbardziej fantastyczne? Pan Jezus, wybierając, a wiedział, kogo wybiera, powiedział takie ważne zdanie. I bramy piekielne tego Kościoła nie przemogą. Tego Kościoła nie przemogą. A my się martwimy, czy w tym Kościele to na pewno wszystko jest okej. Nie wiem, co wam dorośli mówią. Nie wiem, komu wierzycie, jakie informacje do was docierają. Chcę tylko powiedzieć, że w tym Kościele jest nasze zbawienie. Ten Kościół został stworzony przez Pana Jezusa. A najważniejszą rzeczywistością w tym Kościele jest Eucharystia, której nie będzie, jeżeli zabraknie nas. I to nie jest nasza zasługa. To nie jest nasza zasługa. To nie jest zasługa łopaty, że wykopała dół, tylko człowieka, który tą łopatą rusza. Czasami dajemy się używać Panu Jezusowi lepiej, a czasami jesteśmy tacy, jacy wy jesteście. KPW? Czemu ludzie na zewnątrz nie rozumieją Kościoła? Jak można zrozumieć coś, czego się od wewnątrz nigdy nie oglądało? Wyobraźmy sobie, że człowiek, który jest absolutnie głuchy, patrzy na ludzi, którzy tańczą. Jedni grają, jakaś orkiestra, drudzy się ruszają. Wyobraźcie sobie, że on nigdy nie słyszał dźwięków. Patrzy i mówi, ale dziwnie się ruszają. Co to jest? Albo wyobraźmy sobie, czasami w kościołach są witraże. One są tak skonstruowane, że widać od wewnątrz piękno witrażu. A z zewnątrz nie widać. Widać plątaninę kolorowych szybek. A nawet gdyby było podświetlone od środka i ktoś by zobaczył, to zawsze zobaczy lewą stronę. Prawa właściwa strona jest widoczna od środka. Żeby zrozumieć Kościół, to trzeba tym Kościołem poniekąd być. Wejść do środka. Nie zrozumiecie, co znaczy miłość, jeżeli się nie zakochacie. Nie zrozumiecie, co znaczy przyjaźń, jeżeli nie będziecie przyjacielami. Nie zrozumiecie, co znaczy ból, jeżeli nie zachorujecie. Często widzicie ludzi, którzy są skrzywieni, boli ich coś bardzo. Może niektórzy im współczują, ale nie rozumieją, co znaczy ból. Nie da się wyobrazić sobie bólu. Jak sobie wyobrazimy ból? Nie uda się człowiekowi zrozumieć Kościoła, jeżeli będzie stał po drugiej stronie ulicy, będzie patrzył na faceta w sukience, pomyśli, o, nie powiem co. Wtedy może mnie w sposób krzywdzący ocenić, tak? Opowiem wam bajkę na koniec. Tylko bajka będzie miała brzydkie słowa. Może będę robił pip o wróbelku. Zimowy poranek. Na płocie siedzi wróbelek. Marznie. Zimno mu. Nie jest zadowolony z życia. Patrzy w górę, a tam wysoko szybuje orzeł. Myśli, temu to dobrze, tak blisko słońca, cieplej. Ale tak coś kuma, patrzy na lewo, na prawo. Ale z ciebie frajer, też masz skrzydełka. Poruszał lewym, prawym i zaczyna w górę. Rozpędza się, rozpędza, mija orła. Śpiewa mu z góry, widziałem orła cię. To był jeden z tych wróbli, który nie znał mitologii greckiej. Nie znał historii Kara i Dedala. Tak bardzo zbliżył się do słońca. Słońce poparzyło piórka. Przypaliło ogonek i wróbelek. Bęc. Myśli sobie, i po co ci to było? Próbuje lewym skrzydełkiem ruszać. Połamane. Prawym. Połamane. Lewą nóżką. Połamana. Prawą. Wykręcona, połamana, urwana. Robi rachunek sumienia, bo wie, że musi umrzeć. Ale zastanawia się, z powodu czego szybciej umrze. Z tego powodu, że jest cały poharatany. Czy z tego powodu, że zamarznie, bo mróz zaczyna być coraz większy. Jeszcze śnieg zaczyna padać, tak go przykrywa, on się nadczołgać nie może. Tak sobie myśli, zamarznę czy zwycięczenia, zamarznę czy zwycięczenia. Nagle patrzy kątem oka. Krowa idzie drogą. Myśli, jest jeszcze trzecia opcja, rozdepcze mnie. I tak sobie myśli. Zamarznę, zwycięczenia, czy mnie rozdepcze. Krowa idąc, muszę coś zademonstrować. Wzięła go między nogi. Wróbelek poczuł ulgę. Mówił, ale krowa akurat w tym momencie na niego narobiła. Taka duża kupa. Wróbelek mówi, w kupie umrę. A czy to brzmiało inaczej, ale jesteśmy w kościele, dorośli przychodzą. Wiadomo, w czym umrze, nie? Fe. Ale zauważył dziwną rzecz. Kupa ma to do siebie, że zaczyna tężeć. Robi się taka twardsza. Wróbelek myśli, jak w gipsie. Wszystko usztywnione. Mało tego, poczuł cieplej, bo kupa była ciepła, nie? Jak warstwa izolacyjna, jak w skafandrze się poczuł. Myśli, przezimuje. Jak szpital prawie, tylko trochę bardziej czuć. Ale od razu refleksja. Jest jeszcze czwarta rzecz. Mogę umrzeć z powodu braku jedzenia. Niby tu wszystko okej, ale co będę jadł? Popatrzył na lewo, na prawo. Krowa miała problemy trawienne. I miała sporo niestrawionych ziarenek w kupie. Więc wróbelek tu podziobał. Najadł się i zaczyna ćwierkać. Myśli, no nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I w tym momencie usłyszał jego ćwiergot kot. Podszedł, kupę rozdrapał i go zjadł. I koniec bajki. Cztery morały. Bo morały są najważniejsze. Jeżeli jesteś wróblem, nie udawaj orła. To jest bardzo ważna prawda. Czemu my ciągle albo często kogoś udajemy, kim nie jesteśmy? A Pan Bóg chce prawdy o nas. Choćby ta prawda była bolesna, dlatego czeka w konfesjonale. Po drugie, jak siedzisz w kupie, to nie ćwierkaj. Czasami ludzie siedzą w takiej dużej kupie i udają, że wszystko jest okej. Kiedy nic nie jest okej. Siedzi taki w narkotykach, siedzi taki w alkoholu, siedzi taki w seksie, aż po uszy mu kipi to wszystko. I mówi, że jest okej. No jest jak jest, ale to nie jest norma. Jak powiedzieć trzeci morał? Tak delikatnie też powiem. Ale to sobie pomyślcie, jak powinien brzmieć. Nie każdy, kto na ciebie zrobi kupę, jest twoim wrogiem. Rozumiecie? My się boimy prawdy jak ognia. Wydaje nam się, że jeżeli ktoś nam mówi prawdę, to jest naszym wrogiem. Pan Jezus mówi, prawda was wyzwoli. Prawda was wyzwoli. Boimy się ludzi, którzy są autentyczni i wymagający wobec nas. Wolimy mieć kumpli, którzy od nas niczego nie oczekują, nie wymagają. To jest ewentualnie zabawy, imprezy. Nie lubimy nauczycieli, którzy wymagają. Nie lubimy rodziców, którzy stawiają wymagania. Wydaje nam się, że oni nam tylko dokładają i że to jest niefajne i tak dalej, i tak dalej. A tak nie jest. I czwarty morał. Nie każdy, kto cię z kupy wyciąga, jest twoim przyjacielem. Nie każdy, kto cię z kupy wyciąga, jest twoim przyjacielem. A czasami ludzie robią coś dla pieniędzy, dla interesu. Wy macie już rozum. Powinniście tego rozumu używać, ale również serca używać. To, że na przykład ktoś wam sprzeda coś, nie znaczy, że dla was chce czegoś dobrego. On chce zarobić. Że jest taka ulica, nie znaczy, że oni chcą dobrze dla ludzi. Oni chcą kasy. Jest to jakiś sposób na życie. W moim więzieniu ludzie mieli różne sposoby na życie. Jedni zabijali, żeby mieć więcej pieniędzy. Używajcie rozumu i serca. Zakończę takim krótką refleksją. Jan Paweł II jako papież napisał taką książkę pobożną, Fides et Ratio, wiara i rozum. I porównuje życie człowieka do lotu właśnie ptaka. Mówi, żeby ptak osiągnął cel, jakim jest gniazdo, musi używać dwóch skrzydeł, wiary i rozumu. Jeżeli używa jednego, nigdy nie doleci do celu. Naszym celem jest niebo. Z jednej strony sercem, z drugiej strony rozumem. To, co uda wam się zrozumieć, próbujcie jeszcze, nie wiem, doczytać, pomnożyć, rozwinąć. A to, czego nie rozumiecie, na przykład w Eucharystii, potraktujcie sercem. Na pewno dla Pana Jezusa jest to najważniejsza rzeczywistość. Na pewno bez Eucharystii nie uda nam się zbawić. I na pewno Pan Jezus każdego, kto na niej jest, nazywa przyjacielem, a jeżeli wy rozumiecie, co to przyjaźń, to nie będziecie mu mówili, dzisiaj nie mam ochoty. Bo to tak, jakbyś zerwał przyjaźń. Dobra, raz, drugi, trzeci może się przydarzyć, ale jeżeli tak się dzieje ciągle, jaka przyjaźń?